Wieczorne piksele.
Bydgoszcz, jedyne miasto moje, tutaj ujrzałam świat. Tutaj jedynie tylko tu wspomnień znajduję ślad. Bydgoszcz, najmilsze miasto w świecie, tu się nie wstydzę łez. Kochaj to miasto tak jak ja, bo warte tego jest. Tak wiele lat, wiosennych lat, przeżyłam tu, w tym mieście. Tu w starych drzewach wciąż echo śpiewa, czy mnie poznaje jeszcze? Pamiętam dzień, gdy w mieście tym zbudziło się me serce. I gdy do skrzynki wrzuciłam wtedy miłosny pierwszy list. W wąskich uliczkach tak jak dawniej kroki dzwonią, zegar odmierza czas tak samo. Gwiazdy do wszystkich okien zaglądają, one wzruszenie moje pamiętają, one mnie znają. Witaj łuczniczko, obietnicy dotrzymałam. Wracam jak ptak do swego gniazda. Nigdzie piękniejszej wiosny nie widziałam niż tu nad naszą rzeką Brdą. Bydgoszcz, jedyne miasto moje, tutaj ujrzałam świat. Tutaj jedynie tylko tu wspomnień znajduję ślad. Bydgoszcz, najmilsze miasto w świecie, tu się nie wstydzę łez. Kochaj to miasto tak jak ja, bo warte tego jest. A może ktoś tu pośród was za innym miastem tęskni? Gdzie jest to miasto? Czy jest daleko? Czy w innej świata części? Zapewniam cię, że w mieście twym to samo słońce świeci. A kochać można nie tylko swoje, lecz cudze dzieci też. W wąskich uliczkach jednakowo kroki dzwonią, zegar odmierza czas tak samo. Gwiazdy do twego okna zaglądają, one tęsknotę twoją pamiętają, one cię znają. Tu w Bydgoszczy ławkę w parku też odnajdziesz, słowik dla ciebie tu zaśpiewa. W lesie dookoła miasta szumią drzewa, a wiatr rozwiewa słowa te. Bydgoszcz, jedyne miasto moje, tutaj ujrzałam świat. Tutaj jedynie tylko tu wspomnień znajduję ślad. Bydgoszcz, najmilsze miasto w świecie, tu się nie wstydzę łez. Kochaj to miasto tak jak ja, bo warte tego jest.
Tak pięknie o Bydgoszczy i Brdzie śpiewała przed laty Irena Santor, bowiem to właśnie wodzie miasto zawdzięczało swój rozwój i pomyślność. Budowa kanału bydgoskiego w XVIII wieku sprawiła, że Bydgoszcz stała się ważnym miejscem na szlakach wodnych Europy. Wykorzystanie Brdy i Noteci dodatkowo czyniły z miasta atrakcyjne miejsce inwestowania. Żyją jeszcze ludzie, którzy pamiętają, jak po Brdzie pływało 150 barek, a widok berlinek był wpisany nierozerwalnie w krajobraz miasta. Jednak od lat 50. ubiegłego wieku Bydgoszcz jakby zapomniała o swoim atucie bycia na wodnym szlaku. Dopiero od 10 lat ster rzeczywiście został skierowany na Bydgoszcz i miasto chce korzystać z dobrodziejstw rzeki i kanału. Renowacja Wyspy Młyńskiej sprawiła, że zamieniła się ona w miejski salon. Znowu do brzegu Brdy przycumowała barka i to taka, która została wybudowana w bydgoskiej fabryce Lloyda i od 1937 roku dumnie reprezentowała miasto. Odżył także Kanał Bydgoski, który coraz częściej staje się miejscem turystyczno-rekreacyjnym i duże rzesze kajakarzy odkrywają jego niepowtarzalny urok. Odnowiono także śluzę miejską, a kolejne cztery czekają na remont. Opowiedzmy zatem, jak po latach Bydgoszcz wraca nad wodę. Udajmy się teraz nad kanał do trzeciego liceum ogólnokształcącego przy ulicy Nowogrodzkiej, gdzie w niewielkim budynku mieści się Muzeum Kanału Bydgoskiego, którym kieruje pan Tomasz Izajasz. Polskie Radio PIK. Największy stąd pożytek, iżby można mieć łatwy od Wisły z wielą znaczniejszymi rzekami komunikację, co zapewne nie mało by w przyszłości przyniosło korzyść i szlachcie, i kupcom, i każdemu w szczególności obywatelowi. Bo według tego ułożenia ktokolwiek jakowy prowadzi handel może z Bugu, Narwy i Sanu spłynąć do Wisły, z Wisły Noteś, z Notesi w Wartę, z Warty w Odrę, skąd dostać się łatwo do Frankfurtu, Wrocławia, Szczecina, etc. A o pół mili powyżej Frankfurtu można spłynąć kanałem do rzeki Spry i do Berlina, stąd aż do Hamburga, gdzie łatwo wiele dostać towarów. Czyje to słowa?
To są słowa Franciszka Floriana Czakiego w jego memorandum z 1766 roku. Słowa te pokazują, że już w czasach przedrozbiorowych myślano o budowie kanału, który połączyłby wschód z zachodem. I też widziano korzyści wynikające z tego połączenia. Można byłoby prowadzić handel. Zdawali sobie z tego sprawę ówcześni Polacy, dlatego też już pierwsze pomysły na budowę kanału Bydgoskiego. Oczywiście niestety niezrealizowane.
Zrealizowane dopiero w 1774.
Dokładnie. W 1774 roku powstał kanał Bydgoski za sprawą Fryderyka II Hohenzollerna, Fryderyka II Wielkiego. Warto powiedzieć o tym człowieku, który dla Polaków może nie jest jakimś wielkim człowiekiem, ale dla Bydgoszczan powinien być. Dlatego, że to on doprowadził do sytuacji, gdzie miejscowość z 800 mieszkańców zaczęła się rozrastać. Do tego też znaczenie w gospodarce bardzo istotne nabierało nasze miasto. Tak więc na pewno jest to osoba dla nas bardzo, bardzo ważna, bo to on doprowadził ostatecznie do wybudowania kanału Bydgoskiego.
My może nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale dwa fakty zaciążyły na tym, że Bydgoszcz jest taka, jaka jest w tej chwili dużym miastem. Pierwsza to właśnie kanał, a druga doprowadzenie do miasta kolei żelaznej, czyli wybudowanie dworca. To sprawiało, że owo miejsce stało się bardzo intratne dla, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, inwestorów.
Oczywiście, że tak. I tu warto podkreślić, że ja zawsze mówię o tym, że Bydgoszcz ma dwie osie napędowe. Jedną osią napędową w historii był kanał właśnie bydgoski i żegluga z nim związana, a drugą osią napędową była kolej i związany z koleją transport. Oczywiście te dwie osie wywiozły Bydgoszcz w stronę bardzo ważnego miasta, nie tylko dla regionu, ale też dla całych ziem polskich. Oczywiście Bydgoszcz była miejscem, w którym zaczął się rozwijać dzięki temu przemysł. Przemysł na szeroką skalę i to warto podkreślić. Nie tylko to są tylko takie rzeczy jak cegły, nie tylko tartaki, ale również w późniejszym okresie kolejne przemysły, które doprowadziły Bydgoszcz do miana miasta właśnie przemysłowego i rozwijającego się w XIX wieku.
My mówimy o drodze wodnej E70 z Berlina do Bydgoszczy, ale tak naprawdę, gdyby przyjrzeć się roli kanału bydgoskiego w historii miasta, to jest to droga, która wyprowadza Bydgoszcz zarówno na zachód Europy, jak i na południe Europy. Można dopłynąć dosłownie wszędzie.
Oczywiście, droga wodna E70 jest dla nas bardzo istotna. Przy czym dzisiaj z wiadomych względów nie funkcjonuje tak, jakbyśmy tego chcieli. Na pewno gospodarczo przywrócenie drogi wodnej E70 będzie niezwykle trudne.
I kosztowne.
Co jest z tym oczywiście związane. Natomiast czy warto by było? Pewnie, że warto by było, ale będzie to też trudne z punktu widzenia zabytków, które mamy na tej drodze. No bo wyobraźmy sobie sytuację, gdybyśmy mieli przebudować śluzy do czwartej drogi, do czwartej klasy dróg wodnych. No byłoby to bardzo, bardzo skomplikowane. Tym bardziej, że śluzy kanał Bydgoski są na liście zabytków województwa kujawsko-pomorskiego. A co za tym idzie? Nie jest to na pewno proste. Możemy tak naprawdę obciążyć w kierunku tych śluz, które już mamy w tym momencie. Możemy tylko w ich kierunku się zwracać. A są to śluzy, które umożliwiają nam przeprawianie się barkom 400-500-tonowym. A co za tym idzie, też dla gospodarki ważna sprawa. Natomiast nie dająca więcej niż drugą klasę dróg wodnych. Tak jak pan powiedział, możemy dzięki kanałowi bydgoskiemu i całej tej drodze wodnej popłynąć na zachód, później w Odrę, na południe bardziej. Tak więc jest to dla nas takie okienko na świat. Dzisiaj wykorzystywane i w przyszłości, mam nadzieję, że jeszcze prężniej, w sensie turystycznym. Coraz więcej do nas turystów przypływa. Przy czym znowuż mamy kolejny problem, bo problemem jest oczywiście remont śluzy Okole, Czyszkówko, Prądy, Osowej Góry. W zeszłym roku już miał się ten remont odbyć. W tym roku może się odbędzie, ale mamy nadzieję cały czas na to, że wszystkie śluzy będą remontowane w jednym jakby paśmie remontu, a nie tak jak to miało być, czyli jedna śluza będzie skończona, będziemy remontować następną. A pamiętajmy, że remont jednej śluzy tylko na szlaku tak naprawdę uniemożliwia nam jakiekolwiek pływanie z jednego do drugiego miejsca. Tak więc bardzo, bardzo jest to dla nas trudny remont. Czy potrzebny? Oczywiście. To jest druga sprawa, że remont śluz jest bardzo, bardzo potrzebny, bo pamiętajmy, że są to śluzy z 1915 roku.
I od tego czasu nie remontowane.
No, były delikatnie remontowane, ale to nie są remonty takie, jak powinny być wykonywane. W latach 70. były tam delikatne remonty, natomiast w tym momencie jest potrzebny już generalny remont, taki, który na pewno będzie na długie, długie lata wystarczającym remontem. Tu będzie trzeba pozmieniać okładziny, cyglane. Jest wiele, wiele rzeczy. Tutaj odsyłam oczywiście do inwestora, do RZGW w Poznaniu. Na pewno oni już mają szczegółowy plan pracy. Mam nadzieję, zakładające, że jednak uda nam się wyremontować nie jedną śluzę, tylko wszystkie razem, no bo jedna śluza to jest co najmniej 2 lata. Gdybyśmy tak remontowali każdą śluzę po 2 lata, no to mamy 8 lat bez mała, bez wjazdu, bez wpływania na drogę wodną E70.
I to tylko w mieście.
No dokładnie. A pamiętajmy, że my przecież promujemy tą wodę, tą drogę wodną od dłuższego czasu. Promujemy ją sterem na Bydgoszcz, promujemy przez liczne wydawnictwa. No i teraz ktoś, kto będzie chciał do nas przypłynąć, może poczuć się delikatnie mówiąc oszukany, że jak to nie może wpłynąć.
No i powiem, że ta taka próba wykorzystania turystycznego, tego fantastycznego zabytku, jaki w tej chwili mamy, zabytku do tego stopnia, że podobno trwają prace nad wpisaniem kanału na listę zabytków UNESCO, a to już jest bardzo prestiżowe miejsce, bo gdybyśmy spojrzeli na Szprewę choćby, to tam stateczki wycieczkowe, stateczki takie rozrywkowe, takie pływające kawiarenki są rzeczą normalną, przydałyby się na bydgoskim kanale. Sam byłem świadkiem i pomagałem pewnemu starszemu małżeństwu, które przypłynęło do Bydgoszczy z Holandii. Poznałem ich po charakterystycznym jagodowym kolorze żagli i dowiedziałem się, że oni po prostu wsiedli do tej żaglówki w Holandii i spokojnie przypłynęli do Bydgoszczy. Udało się, więc jest też taka bardzo turystyczna i atrakcyjna możliwość wykorzystania tego, co mamy od 200-kilkudziesięciu lat.
To, o czym pan powiedział, Szprewa i stateczki, kawiarenki na wodzie, warto by było coś takiego przywrócić, tym bardziej, że to byłaby gdzieś tam, czy byłby to powrót do przyszłości. Pamiętajmy o tym, że rejsy kanałem, rejsy brdą w 20-leciu wojennym choćby były bardzo, bardzo popularne. Zwykłe holowniki, które trudniły się w czasie tygodnia pracą związaną z holowaniem barek, w weekendy niejednokrotnie były przystrajane przepięknie i pływały do Brdy Ujścia, pływały do Nakła. Warto to przywrócić, bo na pewno będzie to z korzyścią nie tylko dla mieszkańców Bydgoszczy, ale również do przypływających, przyjeżdżających do nas turystów. I tak jak pan powiedział, przypływają do nas już turyści z różnych miejsc na świecie. Dla mnie najbardziej egzotycznymi turystami, którzy tutaj przybyli, byli ludzie z Nowej Zelandii. Co prawda wypożyczyli sobie łódkę, w zasadzie to chyba był houseboat, wypożyczyli sobie w Antwerpii i stamtąd do nas przypłynęli, twierdząc, że to jest wspaniała droga wodna i absolutnie mają rację. A pamiętajmy, że od tego czasu, kiedy oni byli u nas, już to było zaledwie, co prawda, tylko 3-4 lata, ale bardzo wiele się zmieniło jeszcze na plus, bo na całej drodze wodnej co chwilę powstają pokazują nowe mariny, nowe miejsca, gdzie można w zdecydowanie dobry sposób spędzić czas, odpocząć. No bo pamiętajmy, że człowiek, który płynie do nas z zachodu, potrzebuje pewnych elementów, takich jak jakiegoś czasami noclegu, zakupów. Wychodzą na brzeg gdzie? Na marinach właśnie. Te mariny powstają, między innymi w Bydgoszczy przecież już mamy w tym momencie dwie, jedna przy stadionie Gwiazda, jest to przystań Gwiazda, i mamy też na Wyspie Młyńską przepiękną przystań, w której można odpocząć.
Czyli tak, wręcz w miejskim salonie.
W miejskim salonie, dokładnie. Tym bardziej, że Wyspa Młyńska dzisiaj już w tym momencie przyciąga swoim pięknem, wspaniałymi spacerami. Tak więc warto ich tutaj ściągać. Ściągamy ich infrastrukturą, ale ściągamy ich też przepiękną przyrodą, która w czasie drogi do Bydgoszczy może być przez nich obserwowana. To jest absolutnie niebywała sprawa. Natura 2000, tereny te przepiękne nad kanałem bydgoskim, można sobie właśnie z poziomu łodzi, łódki, housebota, kajaka zobaczyć. Jest to na pewno niesamowity, niezapomniany widok.
No właśnie, przypomina mi się, jak opowiadał mi jeden ze strażaków w Nakle, kiedy gościli zaprzyjaźnionych strażaków z Niemiec i popłynęli sobie tym kanałem, to któryś z tych niemieckich strażaków zapytał, ile wy wydajecie milionów euro, żeby tę przyrodę wokół tego kanału tak utrzymać?
Oczywiście tych milionów euro może nie jest za dużo wydawanych. Pamiętajmy, że kanał bydgoski częściowo, w szczególności tutaj na Starym Bydgoskim kanale, został wtórnie adaptowany przez przyrodę. Dzisiaj przyroda nad Starym Kanałem Bydgoskim jest niewątpliwie perełką, jeśli chodzi o Bydgoszcz. Jeśli ktoś chce zaznać w dziesiątkowanym decybelami mieście spokoju, na pewno polecany jest Stary Kanał Bydgoski, przejście się między czwartą śluzą przy ulicy Wrocławskiej, szlakiem aż do szóstej śluzy, na pewno ukoi nerwy, uspokoi, a też walory poznawcze będą olbrzymie, bo w międzyczasie można też zapoznać się z ciekawą ścieżką przyrodniczą, która nad kanałem funkcjonuje. Można też polecić w drugą stronę popłynięcie sobie kajakiem albo tramwajem wodnym już nowym kanałem bydgoskim, ale mam nadzieję, że po remoncie już wrócimy do takiego spędzania czasu.
Nie przez przypadek powstał w Bydgoszczy szlak wody, przemysłu i rzemiosła, ponieważ ta woda jest nierozerwalnie związana właśnie z przemysłem i rzemiosłem. Jesteśmy w tej chwili w Muzeum Kanału Bydgoskiego. To zupełnie unikatowa placówka z unikatowymi eksponatami.
Oczywiście jest to malutka instytucja póki co. Mam nadzieję, że w przyszłości się to zmieni zdecydowanie na lepsze. Natomiast w tym momencie 70 metrów kwadratowych, gdzie mówi się przede wszystkim o historii i roli kanału bydgoskiego dla naszego miasta, ale nie tylko. Również w systemie dróg wodnych kanał bydgoski jest tutaj traktowany. Warto wspomnieć o tym, że to muzeum powstało już 11 lat temu. Niedawno obchodziliśmy dziesięciolecie założenia przez Sebastiana Malinowskiego. Dzisiaj funkcjonujemy 10, 11 już zaczyna się w tym momencie rok i cały czas zbierane są wszelkiego rodzaju materiały na temat kanału bydgoskiego. Są to materiały fotograficzne, pocztówki, plany. W tym momencie można tutaj zobaczyć makiety, można zobaczyć makietę, która pokazuje stan Bydgoszczy z 1800 roku, makietę śluzy trapezowej, czyli unikatowej śluzy w skali całego świata, ale również makietę, która została wydrukowana w systemie 3D i pokazującą śluzę Okole, na której kręcono czterech pancernych. Można zobaczyć między innymi łódkę piękną wioślarską z 1910 roku.
Już sobie wyobrażam tę panią w krynolinach z tym pięknym takim parasolem i pana w bryczesach i w słomkowym kapeluszu, jak pływają po kanale.
Powiem panu, tak, nie jest pan na pewno jedyną osobą. Przychodzą dzieciaczki. Kiedyś miałem taką grupę dzieciaczków z przedszkola i mówiłem, że tutaj siedzi pan pięknie, dobrze ubrany, w kapeluszu, ciężko pracuje, a naprzeciwko siedzi pani ta na pewno wyjdzie za niego za mąż. I tak rozwija się wyobraźni dzieciaczków, jak to tam wyglądało. No, oczywiście wszyscy wyobrażają sobie przepiękną suknię, przepiękny parasol nad panią. No i też zaskakujące, że ta pani miała sterować tą łódeczką. Nawet powstała opinia, dlaczego tych łódek jest tak mało.
Bo kobiety sterowały.
I żeby nie było, powiedziała to dziewczynka, no ale taki wpływ stereotypów. W każdym razie można tutaj zapoznać się z wszelkiego rodzaju zdjęciami, planami kanału bydgoskiego. W przyszłości mam nadzieję, że już w większej instytucji będziemy mogli zobaczyć kolejne wystawy, których na co dzień pokazywać nie mogę, ze względu na to, że ogranicza nas miejsce, między innymi o tym, jak to nad kanałem bydgoskim kręcono czterech pancernych, jak to nad kanałem bydgoskim bawił się Pieczka, Gajos i tak dalej, i tak dalej. Ale też będzie można zobaczyć w przyszłości wystawę o tym, jak Brda wyglądała staropolska wraz z pięknymi strojami szlacheckimi, kupieckimi. Tak więc to wszystko raz na jakiś czas, kiedy mamy wystawy czasowe, pokazujemy, ale no, wystawę czasową mogę tylko jedną i to na bardzo małej przestrzeni tutaj pokazać, co nie znaczy, że źle to wygląda. Coraz więcej ludzi przychodzi, w szczególności w ramach lekcji muzealnych, warsztatów, w ramach zabawy też i poznawania tej najmniejszej ojczyzny dla młodzieży i dzieci z Bydgoszczy.
No ale przede wszystkim oprócz tej takiej historycznej wartości, jaką ma to Muzeum Kanału Bydgoskiego, fantastyczną rzeczą jest ożywianie kanału. Mamy tutaj fotogramy z rozlicznych spływów, które są organizowane.
No muzeum oczywiście to nie jest Muzeum Kanału Bydgoskiego. To nie są tylko zbiory, to nie jest tylko wystawa, ale to są również imprezy plenerowe. Tutaj staram się pomagać, między innymi Radzie Osiedla Okole, które organizuje corocznie festyn rodziny Śluzy, w ramach którego możemy popływać sobie kajakami, w ramach którego jeszcze do niedawna mieliśmy wyścigi smoczych łodzi. Tak więc na pewno jest to, wpisuje się to w ożywianie tego terenu. Do tego rozliczne spływy kajakowe, które staram się wraz tutaj z zaprzyjaźnionymi osobami organizować i są to olbrzymie niejednokrotnie spływy, tak jak w czasie roku kanału bydgoskiego z 2014 roku, gdzie popłynęło z nami 180 osób, czy rok późniejszy około 100 osób, gdzie mieliśmy stulecie nowego kanału bydgoskiego, a w zeszłym roku 150 osób na dziesięciolecie Muzeum Kanału Bydgoskiego. Tak więc sporo tych osób z nami pływa. Są to spływy i te duże, ale również malutkie, na które serdecznie zapraszam, bo zawsze można zorganizować lekcję muzealną, ale nie szablonową, na wodzie, właśnie taką dość specyficzną.
Bo... którą dzieciaki będą pamiętały do końca życia.
To na pewno, bo nie tylko historia kanału bydgoskiego, nie tylko przyroda kanału bydgoskiego, ale również właśnie te walory rekreacyjne, sportowe, na pewno one są bardzo, bardzo istotne. Oprócz tego wszystkiego Muzeum Kanału Bydgoskiego też działa w zakresie wydawnictw. Staramy się tutaj raz na jakiś czas dla mieszkańców Bydgoszczy przygotować publikacje związane z kanałem bydgoskim, z Brdą, z żeglugą na Brdzie, tak żeby ta mała ojczyzna była przez nas cały czas rozpoznawana, cały czas, żeby była przez nas w jakiś sposób przekazywana miłość do naszego miasta. Na pewno w tym takie publikacje pomagają.
Nasi antenaci, bydgoszczanie sprzed 2,5 wieku wykorzystali kanał, wykorzystali bydgoską wodę po to, by miasto się rozwijało, by miasto się bogaciło. My dzisiaj możemy zrobić to dokładnie tak samo. Pomyślność Bydgoszczy może zależeć także od ilości przypływających do miasta.
Oczywiście, że tak. Pamiętajmy, że historia nas ma nauczyć, bo bardzo duża część z nas pamięta historię po prostu z dat, z kilku postaci. Pamiętamy bitwę pod Grunwaldem, ale tak naprawdę nie wyciągamy wniosków, a do tego służy historia. Historia służy, żeby wyciągać pewne wnioski, żeby nie popełniać rzeczy, które się kiedyś popełniło i tak naprawdę zaważyły na losach historii, ale żeby wyciągać też te pozytywne wnioski, czyli tak jak Bydgoszcz dobrze funkcjonowała z wodą, Bydgoszcz dobrze czuła się nad wodą i świetnie prosperowała gospodarczo, to dzisiaj byśmy mogli też wyciągnąć wniosek. Jeśli będziemy dobrze współżyć z wodą, z kanałem bydgoskim, z Brdą, na pewno będzie nam to pomagało w rozwoju. I to nie tylko rozwoju gospodarczym, jak to bywało kiedyś, ale w rozwoju turystycznym. Pamiętajmy o tym, że kiedyś nad kanałem bydgoskim istniały rozliczne restauracje, przecież przepiękne miejsca, w których człowiek...
Piknikowe.
Tak, na pewno jeszcze antenaci częściowo pamiętają pikniki, festyny, które odbywały się przy szóstej śluzie, przy dzisiejszym KS Gwiazda, gdzie odbywały się zabawy na dechach. Tak więc to na pewno jeszcze pamiętamy. Pamiętamy również o tym, co przekazały nam dzisiejsze pocztówki, wszelkiego rodzaju relacje prasowe. Niedawno niedawno taką publikację wydaliśmy, Spacer nad Starym Kanałem Bydgoskim, w ramach którego chciałem pokazać, w ramach której to publikacji chciałem pokazać, co działo się nad Kanałem Bydgoskim. Bo to nie jest tylko spacer nad Kanałem Bydgoskim, ale to jest też mnóstwo restauracji. I tutaj wspomnieć można o zaledwie kilku restauracji Nataniela Pacera, gdzie odbywały się wspaniałe uroczystości upamiętniające różnego rodzaju rocznice 3 maja i inne ważne dla Polski. Tam też pierwsze swoje gry odbywali chłopcy z Polonii Bydgoskiej, czyli rozwijał się sport. Sokolnicy tam doskonale się ćwiczyli. Tak więc widzimy, że te restauracje stawały się w pewnym momencie takimi ośrodkami kultury. W tych restauracjach, jak Nataniela Pacera, jak przy restauracji przy Piątej Śluzie, jak w restauracji Blumenschleuse, czyli Śluza Kwiatowa, restauracji przy Czwartej Śluzie, Kleinerta, Krygera, były świetne miejsca do wystawiania letnich spektakli. Były tam sceny, normalne sceny, przy których można było w gronie 400 osób zobaczyć letni teatrzyk. Można było zobaczyć, wysłuchać koncertu, koncerty orkiestr wojskowych niejednokrotnie. Tak więc to wszystko tutaj się działo. Ludzie mogli spotkać bardzo często artystów, którzy tutaj malowali, którzy tutaj wykonywali świetne prace, bo pamiętajmy, że zaraz przy samym Kanale Bydgoskim istniała Królewsko-Pruska Szkoła Rzemiosła Artystycznego, dzisiejsze Technikum Mechaniczne. Tam kiedyś kształcili się artyści. To wszystko powodowało olbrzymi koloryt. Tutaj można było wypożyczyć sobie łódkę. Warto do tego wrócić. Zresztą mam nadzieję, że może już w przyszłym roku takie miejsce przy Muzeum Kanału Bydgoskiego powstanie, gdzie będzie można wypożyczyć sobie kajak i pójść popływać między 4. a 6. śluzą. Tak więc wróćmy do przeszłości, uczmy się z historii i na pewno będzie to dla nas z pożytkiem. Z pożytkiem nie tylko jeśli chodzi o tą sferę emocjonalną, w której ważny jest powrót do przeszłości, gdzie ktoś będzie swoje wspomnienia niesamowicie pielęgnował, ale też z korzyścią dla gospodarki, dla turystyki, bo takich miejsc jak choćby Stary Kanał Bydgoski, który jest połączeniem niezwykłym zabytku hydrotechniki z miejscem, w którym przyroda fantastycznie funkcjonuje w centrum miasta, jest naprawdę niewiele, a to tylko w Bydgoszczy.
Pan Tomasz Izajasz wspomniał o tym, że nad bydgoskim Starym Kanałem orkiestry wojskowe urządzały koncerty. Posłuchajmy zatem, jak Wojskowa Orkiestra z Bydgoszczy gra marsza zatytułowanego Szlakiem Brdy. Dyryguje pan Krzysztof Matraszek.
Thank you.
Wieczorne piksele.
Tęskni pan za życiem nad wodą?
No na pewno. Nieraz mam takie ciągoty, żeby dalej wrócić i pływać, gdzie pływałem cały czas, ponad 40 lat. I mimo, że pracę mam też na wodzie, ale ciągnie mnie właśnie w tamte strony, szczególnie tam Europa Zachodnia, gdzie jest po czym pływać.
I tutaj też u nas jest po czym pływać, bo i Brda, i Wisła, i Odra, i Warta to kiedyś były drogi, którymi do Bydgoszczy przypływała pomyślność. A dobrze o tym wie pan kapitan Jerzy Rac.
Jestem kapitanem żeglugi śródlądowej, teraz jestem szyprem na barce Lemara, a o tym, co pan mówi, to ja znam tą z własnej to autopsji, bo pływałem w tych czasach, gdy tutaj Brda była żeglowna i w latach 70. naprawdę tu się dużo rzeczy na tych naszych wodach działo. Wszystkie śluzy funkcjonowały, wszystko było sprawne i sporo tego towaru jako żegluga bydgoska żeśmy tu przewozili.
Jak ważna była ta rzeka dla rozwoju miasta, świadczy choćby fakt, że była wojna o wolny brzeg między Bydgoszczą a Toruniem, bo z barkami przypływały towary i kwitł handel, a handel pomnażał dobrobyt mieszkańców.
Jeszcze można zaznaczyć, że transport wodny jest najtańszym transportem i bardzo przyjazny środowisku. I chciałbym, może dożyję jeszcze tak czasu, chociaż wszyscy dążą do tego, żeby przywrócić tą żeglugę tutaj w naszym rejonie i żeby można było tutaj sporo tych towarów przewieźć, bo powstaje jakiś nowy port kontenerowy w Solcu Kujawskim. Wisła ma być przywrócona, ma być nowy stopień wybudowany, także tutaj w naszym rejonie też się dużo zmieniło, bo Brda jest naprawdę teraz czysta, ładnie zagospodarowane są brzegi, powstała marina. Także tylko wszystko idzie ku dobremu. Myślę, że to się wszystko dało radę spełnić.
Myśli pan, że da się jeszcze reaktywować taką żeglugę po rzekach, która by była taka, jak dzisiaj przewożą materiały tiry?
No to jest wszystko do zrobienia, tylko trzeba chcieć. No, duży nakład pieniężny, chodzi o podniesienie tej stopy załadunkowej, bo teraz nasza Wisła jest bardzo kapryśną rzeką, że wystarczy, że jest trochę suche lato, nie ma wody i tutaj stopa załadunkowa, która w ten czas możliwa, to nie zawsze spełnia nawet warunki dla motorówek czy statków pasażerskich, które ze względu na niski stan wody nie mogą nawet na Wisłę wypłynąć. A w drugą stronę tutaj no znowu blokują śluzy, nie? Bo trzeba było, te śluzy są w trakcie remontów i odcinają nas od możliwości płynięcia na zachód.
No właśnie, od możliwości płynięcia na zachód, bo kiedy pomyśli się choćby o takim Renie, to ma się wrażenie, że to jest autostrada wodna.
Tak, pływałem po Renie, wiem jak tam jest żegluga przystosowana, no, ale na to się składają kilka krajów, mają swoje przepisy, że ten Ren jest jakby wyjęty troszeczkę spoza żeglugi śródlądowej i naprawdę jest tam, statki są takie jak statki morskie, bo zestawy, widziałem zestawy ponad 6 tysięcy ton pływają i to naprawdę tam... To jest tak, że można porównać to wszystko, co się dzieje na drogach u nas, lądowych, to samo się dzieje u nich na drogach wodnych.
No i mamy liceum żeglugi śródlądowej w Nakle i wszyscy absolwenci natychmiast opuszczają Polskę.
Tak, no wczoraj akurat mieliśmy tych z technikum żeglugi śródlądowej w Nakle, tutaj mieli zajęcia u nas. No i z jednej strony ja się pan się cieszę z tego powodu, że spotykają się z nową techniką, nabywają tam praktyki, bo tutaj u nas jak widać tego by nie mogli zrobić i jak wróci do nas tutaj żegluga, mamy kogoś zatrudnić. Oni tą będą naszą przyszłością, która została wyszkolona już tam według nowej techniki i tutaj...
I wróci,
bo na razie jest odwrotnie, bo ci moi koledzy, którzy kiedyś ze mną tu pływali, wszyscy mają właśnie pracę tam, w Niemczech, w Holandii, w Belgii i oni zasilają tą żeglugę. Oni pracują nam właściwie i też, bo to jest naprawdę intratny zawód, idzie w tym zawodzie czegoś się dorobić, bo to dobrze płatne jest. Na razie pracują dla Niemców, Holendrów, ale miejmy nadzieję, jeśli się poprawią drogi wodne, to oni to wszyscy wrócą, bo tu nie chodzi o jednostki, tylko chodzi o drogi wodne, bo jednostki są. Jednostek jest tyle, że można od Holendrów wydzierżawić, od Niemców, to nie ma żadnego problemu.
Te takie szyperskie rodziny, one były nie tylko właścicielami statków, właścicielami barek, bardzo często byli też to właściciele spichrzów, które te towary przechowywały. Była jakaś swoista odmiana, swoista etyka życia szyperskiego.
Tak. No bo to musi być wszystko razem powiązane, muszą być porty. W tych portach muszą być jakieś spichrze, elewatory, do których się ten towar gromadził. Muszą być specjalne magazyny, które tu były, są jeszcze, bo na Bydgoszcz Wschód są takie magazyny. Mieliśmy piękny elewator w Fordonie, no ale ze względu na niskie stany wody nie da rady go od strony wody zasilać. Idzie to wszystko drogą lodową lub kolejową. Idzie wszystko to wróci, tylko żeby powstały drogi wodne na tyle, żeby mogły te jednostki pływające ten towar rozwozić.
Teraz rodziny szyperskie spotykają się tutaj na barce Lemara. To barka, która wybudowana została w Bydgoszczy.
Tak, ta barka została wybudowana w 1937 roku. Teraz przypada jej urodziny, będzie miała 80 lat. Należała do rodziny Szmytów. Do 1951 roku była ich własnością. Po 1951 roku nastąpiła nacjonalizacja. Barkę przejęło państwo. Zmieniono nazwę jej, bo już została barką o numerze Z2115. No i do końca swej bytności była barką żeglugi bydgoskiej. Ostatni jej epizod to jest epizod ze Szczecina, gdzie służyła jako ekspozytura żeglugi bydgoskiej. No i nie było chęci odnowienia klasy. Barkę wyznaczono na wyzłomowanie.
No i na szczęście tak się nie stało.
Na szczęście, ale to też paradoks taki, żeby przez to, że się utopiła, ta barka się uratowała, bo nabrała wody, osiadła na dnie i nikt nie chciał się zająć pocięciem tej barki, bo pierw trzeba było wydobyć. No ale dzięki tutaj miastu, który przeznaczyło odpowiednią kwotę pieniędzy, barkę wyciągnięto i w Gorzowie została odnowiona, gdzie ma prawie całkowicie nowe poszycie denne. Także myślę, że będzie naprawdę nam długo służyć jeszcze.
No to duża jednostka, bo
44 metry. Tylko.
44 metry takiej barki, a szerokości?
Prawie 4,86 ma. Prawie 5 metrów, no ale to jedna z tych mniejszych barek, bo tego typu barki były i ponad 700-tonowe, ona tylko maksymalnie 300 ton mogła wziąć, ale największa barka, która była tego typu hulowanego, brała ponad 700 ton, ta barka jeszcze jest na torze regatowym w Brdeuściu. No ona służy już troszeczkę inny charakter, ma, przechowuje tam sobie mniejsze jednostki pływające, łódki, żaglówki, tam ma służy jako hangar.
Bardzo zastanowiło mnie to, co pan powiedział, że może wrócić ten transport wodą, bo wszystkie towary niepsujące się długoterminowe mogą spokojnie przypłynąć do miasta lub wzdłuż Wisły, tak jak to drzewiej bywało.
Tak, można, no ale można było też i rozwinąć transport kontenerowy, gdzie ma powstać taki port właśnie w Solcu Kujawskim, gdzie nawet te towary, które są łatwo psujące się, też są te specjalne chłodnie zrobione, także to w kontenerach ten każdy prawie rodzaj towaru można przewieźć i się nie popsuje, się nie zniszczy. No tylko tak jak powiedziałem, wystarczy mieć drogi wodne na tyle chociaż, żeby mogły te jednostki na granicy tam opłacalności pływać.
Dzisiaj ta barka, w której w tej chwili rozmawiamy, to taka wartość sentymentalna dla mieszkańców miasta, szczególnie tych starszych. Oni przypominają sobie lata młodości, kiedy to na wysokości basenu Astoria pełno tratw, pełno barek i berlinki, takie berlinki, które jeszcze wydobywały z kominów dym.
Tak, no tak było kiedyś. Tych jednostek było tego typu, co tutaj jest ta barka, typu holowanego było około 150. Tutaj mamy taką wystawę, jakby pan się odwrócił. Tu mamy pokazane całą historię żeglugi śródlądowej namalowaną przez pana świętej pamięci już Jana Tuszyńskiego, który też pochodził właśnie z tych rodzin szyperskich. I tu jest pokazane, jak tu kiedyś były ciągnione te barki holowane za pomocą holowników, początkowo ludzi, koni. Także to wszystko kiedyś to funkcjonowało. Nawet holowniki, które nie miały zajęcia, duże holowniki parowe, służyły jako statki pasażerskie.
Kiedy pomyśli się na przykład o drogach wodnych zachodniej Europy, to one są także wykorzystywane w takich celach turystyczno-rekreacyjnych. Pływające restauracje, miejsce fantastycznych spotkań, można sobie podziwiać przyrodę, można płynąć rzeką, można napić się piwa. Czy u nas, na naszych wodach, a mamy ich przecież w mieście tak wiele, dałoby się coś takiego zorganizować?
No tak, ale byśmy musieli jakoś się zasilić nasze tutaj tabor, właśnie ich taborem, bo mamy kilka mankamentów. Mamy niskie mosty. pierwsza kładka to tu przy śródzie miejskiej, drugi most kolejowy, który jest tam w Berdyłyściu, on jest też niski i to by musiały być statki bardzo niskie i o płytkim zanurzeniu. W ten czas to można tu było na przykład rozwinąć to i utrzymać odpowiedni stan wody, tak żeby tu jednostki, bo mamy taką jedną jednostkę, tutaj jest Ondyna 21, też ma problemy z płynięciem. To jest jedyny statek komercyjny, tutaj co teraz tutaj pływa, no i mamy nasze tramwaje wodne, które są zasilane solarem i jeden zabytkowy Bydgoszcz, który jest jeszcze spalinowy, ale też w ciągu lata tu jest obłożenie takie, że trudno się na ten statek dostać.
No i do tego na Brdzie coraz więcej pojawia się wodniaków, bo Bydgoszcz wzięła swoją pomyślność z rzeki, potem o tej rzece zapomniała, teraz do tej rzeki wraca.
Tak, no i to teraz można podziwiać tutaj, jak to ładnie jest wszystko odnowione. Wyspa Młyńska, jak jest rewitalizowana, powstała marina tam. I tutaj mamy tu w samym środku miasta, tu przy Spichrzach, tu sami obserwujemy, ile tych nowych jednostek tutaj się pokazuje. No i ta Bydgoszcz, ta woda na razie tętni życiem. Na razie tylko na rekreacji. Miejmy nadzieję, że w końcu wróci przewóz towarowy.
Wieczorne piksele.
Najpierw powstało Bractwo Kanału Bydgoskiego, później pojawiła się okazja nabycia starej bydgoskiej barki, a dzisiaj jest to no, nawodna filia Miejskiego Centrum Kultury.
Jesteśmy takim domem kultury na wodzie, taką mamy trzy ładownie całkiem spore, gdzie można no, mnóstwo wydarzeń kulturalnych umiejscowić, ale przy okazji jesteśmy takim pływającym domem tych wszystkich, którzy czują się jeszcze ciągle szyprami albo potomkami szyprów i oni tu każdego czwartego czwartku miesiąca przychodzą no, gremialnie, a tak naprawdę codziennie ktoś do nas zachodzi z tego właśnie grona tych wodnych weteranów po to, żeby trochę powspominać pewnie.
No i być może dowiedzieć się, czy przypadkiem znowu barki na Brdzie nie ruszą. Pan Adam Gajewski z Miejskiego Centrum Kultury ma także stopień młodszego marynarza, no bo jak to na barce nie mieć stopnia?
No myślę, że tak. No, chociaż wiosen mam już dość sporo, to ciągle jestem młodszym marynarzem, no i jest mi z tym bardzo dobrze, bo to mnie pewnie jakoś odmładza.
My powinniśmy zacząć myśleć o Brdzie tak, że kiedyś ta rzeka dawała miastu pomyślność. Dzisiaj może być ogromną miejską atrakcją. Kiedy pływam spływy Brdą i wpływamy do części miejskiej, to zwykle jest tak, że koledzy z innych miast mnie otaczają, a ja się czuję wręcz jak przewodnik, bo to miasto można z wody opowiedzieć.
Można, jak najbardziej. To miasto można zobaczyć i opowiedzieć z wody. Też jesteśmy no, często proszeni o taką narrację właśnie, by dzieje Bydgoszczy, by plan jak gdyby miasta opisać od strony wody. Myślę, że to się dobrze udaje, bo nawet przedszkolakom opowiadamy, że jesteśmy no, ostatnimi reliktami portu bydgoskiego. Tu ulica Stary Port to tylko symbol, tymczasem patrzymy na stare zdjęcia, na obrazy i tu rzeczywiście w tym miejscu funkcjonował port. Te dwa dźwigi, które prawda, jeździły po obu brzegach. No, to no, jest pewien...
Spichrze też nie powstały.
Spichrze no, przede wszystkim tak. No, spichrze to tak już się nam opatrzyły, że ta ich funkcja pierwotna jest jak gdyby trochę zapomniana, ale rzeczywiście te dwa spocone robotą prawda, dźwigi, te uwijające się holowniki, cumujące barki, no to robi wrażenie. I młodsi dużo od nas bydgoszczanie, no, kiedy patrzą na te zdjęcia, rzeczywiście są bardzo zdziwieni. Jesteśmy w porcie, jesteśmy miastem portowym, no niestety już teraz reliktem tego portu.
No reliktem tego portu, ale nadal miastem portowym być możemy, bo przez ten nasz węzeł bydgoski E70 da się popłynąć i na zachód, i na południe, dosłownie na wszystkie rzeki i morza Europy.
Jak najbardziej, pod warunkiem, że małą ciągle jednostką. No tu będąc na wodzie, uczestnicząc w takich imprezach jak Sterna Bydgoszcz, no widzimy te obrazki mniej wesołe, kiedy na przykład no, statek Łokietek przedzierający się do nas z Nakła, on rzeczywiście się tu musi przedzierać. Jest śluza miejska, piękny obiekt hydrotechniczny, tymczasem no, ta kładka jest tak nisko zawieszona, że on musi się balastować przez nabranie pasażerów, ludzi z lądu, żeby usiadł w wodę, bo mógł przepłynąć pod kładką. To jest detal, który jednak jest na tyle bolesny i dolegliwy, że no, niszczy całą radość takiej porządniejszej żeglugi na większą skalę.
No ale jednak bydgoszczanie w tej chwili są dumni z tej rzeki, która płynie przez miasto. Po odnowieniu Wyspy Młyńskiej stała się miejskim salonem. Tak samo Barka stała się miejscem, które no, widać choćby przechodząc przez most Jurka Sulimy Kamińskiego i tworzy taki no, bydgoski charakter.
Sama nazwa Barki, ale sam napis dumny na rufie Bydgoszcz, no ta barka nigdy nie przestała być barką bydgoską, gdziekolwiek stała, czy w Szczecinie, czy w Czarnkowie, zawsze to miasto symbolizowała i myślę, że to na pewno jest wielki symbol Bydgoszczy. Jesteśmy dumni też z tego, że pracujemy w miejscu, które bardzo szybko wpisało się w krajobraz miasta i kiedy dziś widzimy mnóstwo pocztówek, jakichś migawek telewizyjnych z Bydgoszczą, no to już sobie nie wyobrażamy, jak to miejsce wyglądało przed Spichrzami, kiedy nie było tutaj Barki Lemara.
Wpisała się w krajobraz. My rozmawiamy w tej chwili o takiej możliwości wykorzystania tego jako bydgoskiej atrakcji. Wręcz tę rzekę można tak potraktować, bo mamy unikatowe w skali światowej wręcz właśnie wspomniane śluzy, śluzę trapezową. Mamy tutaj coraz fajniej zagospodarowane nabrzeże i miasto zwraca się ku wodzie.
Ja mam tę dumę wewnętrzną i radość, że pamiętam trochę tych początków mówienia, bo byłem bliskim współpracownikiem i przyjacielem Sebastiana Malinowskiego, który założył Muzeum Kanału Bydgoskiego i kiedy on mnie jeszcze jako ucznia liceum oświecał na nowo ideą w ogóle powrotu życia nad kanał i takiej powrotu dumy bydgoszczan z kanału, no to przecierałem oczy. Ja do trzeciego liceum ogólnokształcącego nad kanałem poszedłem jako zwykły jak gdyby uczeń i pierwszy raz w życiu byłem nad starym kanałem po to, żeby no, dojechać, dojść do szkoły. Kiedy zobaczyłem to miejsce i poznałem stopniowo jego historię, to miasto już nie było dla mnie rzeczywiście takie jak wcześniej. Samo otwarcie jak gdyby też myślenia i to, co bydgoszczanie przedwojenni mieli, jak gdyby dla nich była to oczywistość. Sama nazwa, prawda, Barki Berlinka, czyli oczywistością było to, że z Bydgoszczy do Berlina można było płynąć. Ta nazwa tak już się po prostu otrzaskała w potocznym języku. No dziś jest to ciągle dla nas niemożliwe. Szkoda.
Szkoda, bo ta Barka Lemara opowiada także pewną historię tego zawodu, historię tego miasta. Była miejscem pracy i miejscem zamieszkania rodziny.
Tak, jak najbardziej. Rodzina Szmytów związała się ze swoją barką na dobre i na złe. Tutaj jeszcze zdążyli pływać w czasach przedwojennych. Okupacja, prawda, to też zawieszała życie tej barki. Ona była pod niemieckim zarządem. Zresztą pan szyper Adolf Szmyt ze względu na swoje nazwisko i imię no, uniknął śmierci w 1939, kiedy żandarmi sprawdzali dokumenty. No to nazwisko i imię wprowadziło ich w dobry jak gdyby nastrój i puścili pana Adolfa i jego brata. Ale kiedy Rosjanie już pod koniec wojny, prawda, spotkali się z Adolfem Szmytem, to już się zupełnie im to nie podobało i powędrował na Syberię. Wrócił, można powiedzieć, po to, żeby zobaczyć koniec tej złotej epoki, złotej ery Szyprów, bo barka wkrótce po wojnie została znacjonalizowana. Czyli
te dobra tym ludziom zostały po prostu w najzwyczajniejszy sposób odebrane.
Jak najbardziej. To te fortuny zostały znacjonalizowane, bo barka była sprzętem, była jednostką kosztowną. Trzeba było mieć pieniądze, żeby zbudować sobie barkę.
No wiem, że ta kosztowała 40 tysięcy.
Dokładnie, przedwojennych złotówek, czyli no sporo pieniędzy, bo zakładano, że można na tej wodzie dobrze żyć i się dorobić. Rzeczywiście te rodziny pomnażały swoje dobra. No a potem właśnie, kiedy państwo już tak brutalnie wkroczyło, ta epoka właścicieli i marynarzy w jednej osobie, no to się powoli kończyło. Zresztą jeszcze smutny fakt dotyczy też naszego takiego poszanowania dla tego typu jednostek, bo zważywszy, że było ich około 150 w samej Bydgoszczy, a dziś zostały 3, z tego jedna no, w stanie jeszcze czekającym na remont, jedna we Wrocławiu i barka nasza z tych barek holowanych, no to widać jak sporo tych pięknych, pływających zabytków no, poszło po prostu pod nóż, pod palnik, na żyletki.
Dobrze, że udało się tych kilka uratować, bo będą mogły zaświadczać o przeszłości miasta i będą mogły być wykorzystywane w nowoczesny, współczesny sposób. Tak jakby choć siedziba Miejskiego Centrum Kultury.
Chociaż no, żal tego, tego, co utraciliśmy bezpowrotnie. Gdzie są bocznokołowce, gdzie są tylnokołowce, gdzie są holowniki, których jest no, mnóstwo. Tymczasem teraz jest tego bardzo, bardzo mało. Ale my nie tracimy nadziei, myślimy, że barka otwiera oczy na zabytki, nas wszystkich uwrażliwia na tego typu jednostki i jest na przykład bardzo blisko Bydgoszczy wspaniały przedwojenny holownik Nur, który byłby idealnym chłopakiem, można rzec, dla naszej barki, bo on Nur, my Lemara, piękna para, nawet się rymuje i byłby to jedyny zestaw pływający zestaw holowanej barki z prawdziwym polskim wybudowanym dla Wisły w 1931 roku holownikiem, prawdopodobnie w Europie. Z tej epoki zestaw holowany, to się już po prostu nie zdarza. Spróbujmy otworzyć też oczy właśnie na inne, te ostatnie pływające zabytki i tworzyć dla Bydgoszczy te nowe byty, nowe konfiguracje jednostek pływających, bo miasto rzeczywiście wtedy jest wodne i zwrócone ku wodzie, kiedy coś płynie. Wiele osób na przykład ciągle wspomina Ondynę, że nie ma tej białej floty. No jest oczywiście już dzisiaj nowoczesna jednostka, mniejsza, ale myślmy o tym, żeby znowu naprawdę każdy bydgoszczanin mógł po prostu pływać nie tylko w obrębie miasta, ale wypłynąć przede wszystkim na Wisłę, która jest piękną rzeką i która w tym roku świętuje swój dedykowany rok.
Rozgłośni jest echem naszych serc. Lata nutki radości w każdy świt i w każdy zmierz. Płynie do mnie melodia, którą co dnia powtarza mi rzeka brda. Rzeka jest zakochana w swoim mieście tak samo jak ja. Zielono jest w mojej Bydgoszczy, zielony park, zielony skwer. Zielone są wszystkie balkony i śluzy w krąg. Zielone są, a najzielejsza toń bywa tam, gdzie Wenecja, Bydgoska i most. Zielono jest. Wierzby jak wodospady wpadają.